Jak uniknąć cross-site scripting w aplikacji? 3 listopada 2010, 10:25. Pomimo, że ataki cross-site scripting i XSS są znane od lat, nadal najpopularniejszą metody ochrony przed nimi pozostają proste techniki w stylu HTML-CODE. Dlaczego to nie działa i jak skutecznie chronić się przed XSS? Ataki cross-site scripting i XSS są jedną z najbardziej rozpowszechnionych podatności w aplikacjach webowych. Ich skutki nie dotykają bezpośrednio właściciela systemu, mogą być jednak bardzo nieprzyjemne dla jego użytkowników. Począwszy od kradzieży danych, a skończywszy na instalacji złośliwego oprogramowania. W każdym wypadku ich ujawnienie podważa kompetencje zaufanie do twórcy aplikacji jako kompetentnego dostawcy usług. Najbardziej rozpowszechnioną metodą walki z XSS pozostają nadal proste metody wycinania z danych wejściowych znaków uznawanych za groźne, czyli przede wszystkim nawiasów trójkątnych, lub zamiana ich na odpowiednie encje HTML --amp-gt, -amp-lt, np. html-code-asp.net, scp-html-java, czy html-special-hars-php. Popularność tych nieskutecznych w praktyce technik można wytłumaczyć ich rozpowszechnieniem w różnego rodzaju poradnikach projektowania aplikacji webowych, tak dostępnych w sieci, jak i drukowanych. Tego typu zabezpieczenie istotnie jest w stanie ochronić użytkownika aplikacji przed trywialnym wstrzyknięciem złośliwego kodu JavaScript w postaci kompletnego bloku. Różnego rodzaju poradniki chętnie posługują się tutaj przykładem, na przykład komentarzy w blogu, gdzie atakujący ma do dyspozycji praktycznie nieograniczoną przestrzeń. Taki wymarzony dla demonstracji HTML-CODE przykład dziurawego kodu wyglądałby mniej więcej tak. Wykorzystanie tego przykładu polegałoby na wysłaniu do aplikacji parametru HTML o wartości w rodzaju alert 1. I rzeczywiście, przed czymś takim HTML-CODE zapewne nas uchroni. Niestety, w atakach cross-site scripting chodzi nie tyle o wstrzyknięcie koniecznie kodu HTML z kodem JavaScript, co o wstrzyknięcie czegokolwiek, co zostanie zinterpretowane jako kod JavaScript. To ostatnie jednak zależy przede wszystkim od kontekstu, w którym wstrzyknięty kod się pojawi. A współczesne przeglądarki są w tym względzie niebywale liberalne, a dane pochodzące od użytkownika lądują w najmniej spodziewanych miejscach. Weźmy na przykład taki fragment dziurawej aplikacji. Funkcjon reset form fields document.loginform.user.value równe. W tym przypadku aplikacja wyświetla kod pochodzący od użytkownika już wewnątrz bloku i żadne trójkątne nawiasy nie są w tym przypadku potrzebne. Czy HTML-CODE cokolwiek w tym przypadku pomoże? Nic a nic. Co najwyżej trochę utrudni zadanie włamywaczowi, jeśli będą mu potrzebne cudzysłowy i apostrofy. Takiego problemu może on jednak w ogóle nie mieć, jeśli uda mu się wstrzelić w atrybuty tagów HTML, które są interpretowane jako JavaScript onMouseOver, onLoad, onSlick. Pozwalają na podanie adresu URL zewnętrznego pliku JavaScript lub interpretują pseudoadres URL JavaScript, który pozwala na podanie bloku JavaScript. We współczesnych aplikacjach, szczodrze czerpiących z szerokich możliwości dynamicznego HTML, tego typu punktów ataku może być bardzo wiele. Techniki ich wykorzystywania można już liczyć w dziesiątkach, a kreatywność autorów ataków XSS można podziwiać na stronie HTML5 Security Hats Head. Innym popularnym mitem dotyczącym ataków XSS jest przekonanie, że chroni przed nimi stosowanie CODE. Istotnie, zadanie autorów aplikacji, które muszą pozwalać użytkownikowi na publikację komentarzy z jakimś formatowaniem, jest raczej niewdzięczne. CODE pozornie rozwiązuje ten problem, dając użytkownikowi zamknięty i teoretycznie niekompatybilny z HTML zestaw tagów. Tymczasem CODE nie powinno być w ogóle traktowane jako forma ochrony przed atakami XSS, przykład PR14579. Problem polega na tym, że większość implementacji CODE używa do zamiany CODE z powrotem na kod HTML wyrażeń regularnych, które są podatne na kilka sztuczek, umożliwiających przemycenie złośliwego kodu do wynikowego HTML. Jedną z nich jest użycie znaku NULL%00, który kończy przetwarzanie wyrażenia regularnego, ale niekoniecznie kopiowanie wstrzykniętego kodu HTML. Inną jest użycie odpowiedniego wektora HTML, który co prawda pasuje do wymyślonego przez autora wyrażenia regularnego, ale pozwala na przemycenie nadmiarowej informacji. Przykładem był niedawny atak na Twitter. Zalecenia. Jak powinien wyglądać poprawnie zaimplementowany mechanizm publikacji informacji pochodzących od użytkownika? Zgodnie z obecnym stanem wiedzy powinien on być oparty na formalnym parserze kodu HTML na wejściu i na generatorze drzewa HTML na wyjściu. Generowanie wyjściowego drzewa należy rozpocząć od pustego korzenia. korzenia root, a następnie dodawać do niego wyłącznie dopuszczone przez autora tagi w miarę postępów w parsowaniu danych wejściowych. O szczegółach technicznych można przeczytać w artykule Krzysztofa Kotowicza. W przypadku aplikacji budowanych na bazie popularnych środowisk programistycznych warto wykorzystać gotowe biblioteki do czyszczenia danych wejściowych. Patrz poradnik Data Validation na stronie OWSP, na przykład SAP i na razie głównie Java, filtry walidujące PHP czy Web Protection Library ASP.NET.